Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na ich słońcu postawił namiot, a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne i rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne i oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy.
Drodzy braterstwo, w dniu dzisiejszym to zechcę zabrać braterstwa w wyprawę w przeszłość odległą, która jednocześnie będzie wyprawą w przyszłość prawie równie odległą. Bowiem wydarzenia z dawnych dziejów Izraela, które miały miejsce tysiące lat temu, są jednocześnie obrazem pewnych wydarzeń, które mają mieć miejsce w przyszłości. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad wydarzeniami zapisanymi w II Księdze Mojżeszowej w 15 rozdziale, w wersetach od 1 do 21. Na początek przeczytam te wersety tak, jak brzmią one w przykładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Chociaż później, jak będziemy szczegółowo omawiali, to najczęściej będą cytowane one w przekładzie Biblii Warszawskiej. Ale na razie przeczytam, żebyśmy mieli okazję posłuchać, jak brzmią jeszcze w innym przekładzie. Więc czytamy. Wtedy Mojżesz wraz z synami Izraela zaśpiewał Panu tę pieśń. Będę śpiewał Panu, by odniósł zwycięstwo. Konie z rydwanami rzucił w morze. Pan jest moją mocą i moją pieśnią. On stał się moim zbawieniem. On jest mym Bogiem, takiego wielbię. To Bóg mego Ojca, jemu chwała. Pan jest zwycięzcą. JHWH mu na imię. Wrzucił do morza rydwany Faraona razem z jego wojskiem. Jego najlepsi wodzowie zginęli zatopieni w Morzu Czerwonym. Wchłonęła ich otchłań, spadli w głębie jak kamień. Twa prawica, Panie, jest potężną siłą. Twa prawica, Panie, rozbija wroga. Wielkość Twojego majestatu zwala powstających przeciw Tobie. Posyłasz swój gniew, on ich pożera jak słomę. Tchnienie Twoich nozdrzy potrafi spiętrzyć wody. Nurty stanęły jak wał, stężały otchłanie w sercu morza. Wróg się chełpił. Doścignę, dosięgnę, będę dzielił łup, zaspokoję nimi me pragnienie. Dobędę miecza, własną ręką wszystkiego ich pozbawię. Lecz Ty wionąłeś swym tchnieniem i okryło ich morze. Potonęli jak ołów w odmętach. Któż jest jak Ty pośród bogów, Panie? Któż jest jak Ty, wzniosły w swej świętości, przejmujący chwałą, dokonujący cudów? Wyciągnąłeś prawicę i pochłonęła ich ziemia. Wiodłeś w swej łasce lud, który wykupiłeś, prowadziłeś swej mocy na niwy swej świętości. Usłyszą to narody i zadrżą. Skurcze chwycą mieszkańców Filistei. Zaniepokoją się książęta Edomu. Władców Moabu zdejmie przerażenie, a wszyscy mieszkańcy Kanaanu struchleją. Padnie na nich paraliżujący strach, potężne Twoje ramię sprawi, że zamilkną jak kamień, póki nie przejdzie Twój lud, Panie, póki nie przejdzie lud, który Ty nabyłeś. Wprowadzisz swój lud i zasadzisz na górze Twojego dziedzictwa. Przygotujesz, Panie, miejsce, gdzie zamieszkasz. Święte miejsce, Panie, ugruntują Twe ręce. Pan będzie królem na wieki, na zawsze. Dlatego, że gdy konie Faraona wraz z jego rydwanami, jego załogami weszły w morze, Pan skierował na nich wody morza, podczas gdy synowie Izraela przeszli jego środkiem po wyschniętym dnie. Wtedy prorokini Miriam, siostra Arona, wzięła do ręki bębenek, a za nią z bębenkami i w pląsach ruszyły wszystkie inne kobiety. Miriam im zaśpiewała: śpiewajcie Panu, bo odniósł zwycięstwo, konie z rydwanami rzucił w morze. Tak brzmi ten przekład. Muszę powiedzieć, że akurat dość nieźle odpowiada on tutaj na wyjaśnieniu, jakie podane są w literaturze. Prawda? Nawet widzę, że mogłem go zrobić jako podstawą do wszystkiego. Się sprawdził nawet chyba lepiej niż Biblia Warszawska w tym celu. Ale to nieistotne. Więc mamy tutaj przedstawione coś, co można zatytułować Chórem Alleluja, czy też Pieśnią Mojżesza i Pieśnią Miriam. Bo mamy na początku podane tego wywodu, że Mojżesz i synowie Izraela zaczęli śpiewać pieśń, a kończy się to tym, że Miriam podchwyciła tą pieśń, bo to, co Miriam zaczęła śpiewać, to jest powtórzenie tego, co na samym początku Mojżesz. Tak? Miriam po prostu powtarza te słowa i inne kobiety Izraela. Tak jak można było się zorientować z treści tej pieśni, to było widać, że znajdujemy się w tym momencie, w którym Izraelici przeszli przez Morze Czerwone. Jesteśmy w tym na tym etapie historii narodu izraelskiego, w którym wyszli oni z Egiptu z niewoli. Faraon ich ścigał. Po tym, jak Faraon doszedł do siebie po ostatniej 10. pladze, otrząsnął się z tego przytłaczającego smutku, jakim była śmierć jego pierworodnego, pierworodnych innych obywateli Egiptu i zaczął na trzeźwo myśleć, że cóż on to zrobił, wypuścił niewolników, czyli darmową siłę roboczą, dzięki której Egipt mógł budować sobie pod swoją potęgę, dzięki której Egipcjanom żyło się lżej, bo niewolnicy na nich pracowali i postanowił rzucić się w pogoń za nimi i tak gonił ich do Morza Czerwonego. Izraelici się doszli do Morza Czerwonego, które stało im na drodze, było zaporą, przeszkodą do ich dalszej drogi i tutaj Izraelici myśleli, że już koniec z nimi, bo oto z tyłu Faraon nadciąga ze swoją armią, a z przodu przed nimi morze i nie ma ucieczki żadnej, tak jak to zwykle Izraelici, choć widzieli poprzednie cuda Jahwe, no to jest właśnie zastanawiającą rzeczą w przypadku całej tej wędrówki narodu izraelskiego, że widzieli cud po cudzie, a kiedykolwiek przychodził kolejny kryzys i wyglądało na to, że będzie koniec, to wołali i lamentowali, tak, zachowywali się tak, jakby żadnego cudu nie widzieli wcześniej. Zachowywali się tak, że jak gdyby Bóg był wcześniej pomóc im dokonać cudu, ale tym razem to już na pewno przerasta to jego możliwości. Zachowywali się, jakby niczego wcześniej nie widzieli, żadnego cudu. Dlatego też wiemy, jak ta historia się skończyła z nimi, że jak doszli na samym początku, po krótkiej wędrówce, na peryferię Ziemi Obiecanej i wysłali tam swoich szpiegów, to tych, gdzie tak, to jest 10 z 12 szpiegów przyniosło taki raport, że mieszkańcy Ziemi to olbrzymi, miasta warowne, nie damy rady ich pokonać, to ludzie znowu zaczęli biadać, ci Izraelici, że o, to, żeby lepiej było nam zostać w Egipcie, poginiemy i tego, a za sobą mieli dziesiątki czy setki cudów, jakie w bardzo krótkim okresie jeden po drugim następowały, ale w każdym kryzysowym momencie wydawało im się, że Bóg nie będzie w stanie nic dla nich zrobić i zaczynali biadać, więc nic dziwnego, że wtedy w tej historii z dziesięcioma szpiegami Bóg postanowił, że są niegodni tego, żeby wejść do Ziemi Obiecanej i że będą wędrować 40 lat po pustyni, aż to pokolenie, które widziało jego cuda, a mimo wszystko te cuda nie zrodziły w nich ufności w Boga, wymrze, bo rzeczywiście było to pokolenie całkowicie niegodne tego, żeby wejść do Ziemi Świętej. Tutaj w Izraelici, tutaj w naszej tej sytuacji, w której jesteśmy, w tym punkcie w historii, w którym jesteśmy, Izraelici widzieli 10 plag w Egipcie. Wiedzieli o nich, że tego Bóg dokonał, no ale już doszli do Morza Czerwonego i znowu narzekali. Tymczasem Bóg dokonuje tutaj wielkiego cudu, rozdziela morze, wody Morza Czerwonego i Izraelici przechodzą przez Morze Czerwone i bardzo się cieszą. To jest właśnie ta pieśń Mojżesza tutaj zapisana, podchwycona przez Miriam. To, co mamy zapisane w 15 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, okazuje ich nam tą radość. I to właśnie, radość, jak zachowywali się jak małe dzieci. Stało się coś niezwykłego, to się cieszą, ale bardzo szybko o tym zapominają i już chwilę później, bo już mamy tak w 21 wersecie, Miriam zaśpiewała, śpiewajcie Panu, bo odniósł zwycięstwo, koniec z dwanami rzucił w morze, a 22 werset, jeden dalej, już zaczyna się pierwsze narzekania Izraelitów. Już bardzo szybko zapomnieli o chwale i wielkości swojego Boga i zaczynali narzekać tutaj. Ale nie o tym dzisiaj chcemy mówić. Dzisiaj chcemy mówić o pieśni Mojżesza i pieśni Miriam, czyli to, co mamy zapisane w drugiej Mojżeszowej, 15 rozdziale, wersetach od 1 do 21. Ten chór Alleluja, symbolicznych niebios i ziemi, który właśnie, bo te wydarzenia miały miejsce w przeszłości, ale zapis tych wydarzeń jest obrazem, to co nazywamy w naszej literaturze, że jest typem wydarzeń, które będą miały miejsce w przyszłości. I przejście Izraelitów przez Morze Czerwone jest typem wydarzeń z małego okresu, jaki ma nastać po wieku tysiąclecia, w którym to małym okresie szatan ma być wypuszczony ze swojego więzienia, oddalenia, w jakim się zdala tego bezdennej tej przepaści, który się znalazł na okres tysiąclecia, żeby nie przeszkadzał z dziełem restytucji, to ma zostać stamtąd wypuszczony i będzie próbował odzyskać kontrolę nad ludzkością, tak, żeby odbudować swoje królestwo, które miał w przyszłości. A to jest przejście przez Morze Czerwone, a my w 15 rozdziale jesteśmy już po przejściu przez Morze Czerwone, czyli jesteśmy na końcu małego okresu, w bramach, czy też w wejściu w wieki przyszłe. Po tym, jak upadli aniołowie i odstępczy ludzie, ci, którzy sprzymierzyli się w małym okresie z szatanem, którzy wzięli udział w buncie Goga i Magoga, po tym, jak zostali już zniszczeni tutaj właśnie, bo hordy egipskie, które zostały zniszczone w Morzu Czerwonym podczas próby przejścia, kiedy to morze ich zalało, no przedstawiają nam wszystkich tych, którzy właśnie na koniec małego okresu, pod jego koniec zginą, umrą, którą śmiercią za ten bunt przeciwko Bogu. A więc tutaj w tej sytuacji ci, którzy byli wierni, którzy się ostali, wychwalają Boga, śpiewają Mu pieśń za to zwycięstwo, bowiem ten bunt Goga i Magoga stanowił zagrożenie także i dla wiernych. Wszyscy przechodzili przez Morze Czerwone, wszyscy znaleźli się w zagrożeniu, w którą śmiercią, bowiem każdy mógł upaść. I zresztą był taki moment, tak jak Izraelitom wydawało się, że Faraon ze swoim wojskiem ich dopadnie i znowu albo zabije, albo zniewoli, tak im się wydawało, to że to tak samo w antytypie ludziom w małym okresie się będzie wydawało, że ci źli, niegodziwi, że oni zatriumfują, bo będą takie momenty w małym okresie, kiedy będzie wydawało się, że tamci triumfują, że to oni ostatecznie zaprowadzą swój porządek, czyli tutaj zniewolą tych, którzy są wierni, którzy chcieliby Bogu służyć. Więc gdy okazało się, że Bóg zainterweniował i niegodziwi zostali ukarani, to wywołuje taką właśnie wielką radość z pieśniami, tańcem, to co mamy opisane w tych 21 wersetach 15 rozdziału, gdzie Bóg jest właśnie wychwalany w pieśni i tańcu i w paradzie za to wielkie zwycięstwo, jakie odniósł w tej wojnie, którą prowadził o wyzwolenie Izraela przed ponownym zniewoleniem przez Faraona w typie, a w antytypie wojnie, jaką prowadził o wyzwolenie swojego ludu, głównie klasy restytucyjnej, byśmy powiedzieli, przed ponownym zniewoleniem przez szatana. Więc w antytypie Bóg będzie wychwalany za to, że wybawił swój lud z ostatnich wysiłków szatana i jego sprzymierzeńców, bo szatan nie działa tutaj sam, ma część upadłych aniołów ze sobą, ma odstępczych restytucjonistów, którzy okazali się podatni na jego sugestie. Są przy nim ci, których nazywamy kozłami wieku tysiąclecia i którzy w buncie Goga i Magoga właśnie próbowali ponownie zniewolić wiernych restytucjonistów, a nawet godnych. Klasy obydwie godnych. Więc jest to pieśń zwycięstwa śpiewana Bogu jako wielkiemu wyzwolicielowi. Jest ona proroctwem pieśni wszystkich odkupionych, śpiewanej Bogu, największemu ze wszystkich wyzwolicieli. I sądzę, że po tych uwagach wstępnych możemy przyjrzeć się treści poszczególnych wersetów i ich znaczeniu. Zaczynamy od wersetu pierwszego. Teraz będę cytował w przykładzie Biblii Warszawskiej. Wtedy zaśpiewał Mojżesz. Mojżesz wyobraża nam tutaj Jezusa z Kościołem, Chrystusa głowę i ciało. I synowie izraelscy. Synowie izraelscy to klasy zbawione z wieku Ewangelii, czyli mamy obydwie klasy godnych, mamy wielką kompanię, a nawet można by tutaj do tych synów izraelskich także zaliczyć nawróconych aniołów, tych, którzy w wieku tysiąclecia mówimy o tych aniołach, którzy upadli w pierwszym świecie, jaki istniał, ale później żałowali swojego postępowania i w tysiącleciu przeszli próbę do życia, zreformowali się, więc oni też należą do tych, którzy będą się radować ze zwycięstwa Boga nad szatanem. Więc można krótko powiedzieć, że synowie izraelscy wyobrażają wszystkich będących na poziomie duchowym wówczas, że i takowi mówią, że zaśpiewają następującą pieśń Panu. Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał, konia i jego jeźdźca rzucił w morze. Oczywiście pieśń, o której tutaj mówimy, nie jest pieśnią literalną, chociaż nie można wykluczyć, że pewne jej fragmenty będą także śpiewane jako zwykła pieśń, ale przede wszystkim będzie to głoszenie zwycięstwa Boga wyzwalaniu sprawiedliwych i niszczeniu bezbożnych. Właśnie śpiewanie tej pieśni będzie głoszeniem, mówieniem, opowiadaniem, a nawet rozmyślaniem na ten temat, bo kto rozmyśla o boskich rzeczach, to tak jakby śpiewał Bogu. Jest to coś, co podoba się Bogu, tak jak ludziom pieśni takie literalne, fizyczne się podobają, to Bogu podoba się i śpiewanie w duchu, mówienie o rozmyślanie o nim i także mówienie o nim, no i literalne śpiewanie o nim też mu się na pewno podoba. Wszystko, co jest związane z oddawaniem czci Bogu, jest rzeczą, która się Bogu podoba. Więc antytypem śpiewania tej pieśni będzie głoszenie chwały Boga objawionej w jego wielkich dziełach dokonanych w małym okresie. No tutaj tego dotyczy pieśń, nie dotyczy ona chwały Boga ogólnie od początku stworzenia, tylko ta pieśń Izraelitów dotyczyła przejścia tego, czego Bóg dokonał podczas przechodzenia przez Morze Czerwone, wyratowania ich z tego zagrożenia, w jakim się znaleźli. Tak samo w antytypie będzie to głoszenie chwały Boga objawionej w jego wielkich dziełach dokonanych w małym okresie. Czyli będzie to opowiadanie, rozmawianie o wielkich boskich dziełach, publiczne czy też prywatne, jak się dwie osoby spotkają i będą się opowiadały o tym, rozmawiały sobie, zachwycały się, jak wielkim jest Bóg, że im się tutaj wydawało, że już wszystko będzie koniec, że zostaniemy zabici, podbici, pokonani, zniewoleni, a tu okazało się, że Bóg zainterweniował, a myśmy mieli już wątpliwości, czy tak się stanie, jakimś jest wspaniałym. Tak jak sobie będą spotkają się, rozmawiać, będzie to właśnie śpiewanie tej pieśni. Gdy ktoś wyjdzie na mównicę i będzie o tym opowiadał, a przed nim będzie siedziało kilkaset czy kilka tysięcy ludzi, to także będzie śpiewanie tej pieśni. Może być publiczne, może być prywatne. Bo możemy powiedzieć, że wtedy na ustach każdego w niebie i na ziemi, i tutaj powiedzmy sobie taki komentarz, w niebie, no to jest oczywiste, bo jeżeli Mojżesz reprezentuje naszego Pana i Kościół, a synowie izraelskiej klasy godnych i wielką kompanię i pokutujących aniołów, to są wszyscy ci, którzy wówczas będą na poziomie duchowym, bo pamiętamy o tym, że spodziewamy się na podstawie pewnych obrazów biblijnych, że ostatecznie klasy godnych obydwie, które podczas wieku tysiąclecia będą tutaj no, jako ludzie w formie ludzkiej, to po małym okresie, na koniec małego okresu, zmienią swoją naturę z natury ziemskiej na naturę duchową, więc w niebie wszyscy będą o tym mówili, ale na ziemi też, bo tutaj wyprzedzę to, co mam na końcu wykładu, bo Miriam pojawia się dopiero na koniec tego zapisu biblijnego, ale już możemy powiedzieć, że Miriam tutaj nam przedstawia quasi wybranych, a kobiety izraelskie wiernych restytucjonistów, czyli wszystkich tych, którzy ostatecznie zostaną na ziemi, bo nikogo więcej na ziemi nie będzie. Będą quasi wybrani i wierni restytucjoniści. Czyli możemy powiedzieć, że na ustach każdego, w niebie i na ziemi, będzie temat potężnych dzieł Boga dokonanych w czasie małego okresu. Wychodzi na to, że skoro wszyscy tak będą rozmawiali na ten temat, że będą to niesamowite wydarzenia, tak jak no, w oczach literalnych Izraelitów niesamowitą rzeczą musiało być rozdzielenie przez Boga wód Morza Czerwonego i to, że Izraelici przeszli, a gdy Egipcjanie próbowali, to zostali zalani i zniszczeni przez to morze, na pewno było rzeczą niesamowitą, czymś, co nie mieściło im się w głowie, że w ogóle jest możliwe. Tak samo to wielkie zwycięstwo Boga w tym największym boju, jaki będzie wtedy prowadzony, też będzie się wydawało rzeczą ludziom wielką, ukazującą majestat Boga w takiej postaci, w jakiej nawet się wcześniej nie spodziewali, że Bóg może być tak mocny, tak potężny i że może takie wielkie zwycięstwo odnieść. Więc jeżeli ktoś widzi, że jest świadkiem czegoś niesamowitego, no to naturalna jest reakcja podziw i chęć opowiadania o tym, co pokazane jest tutaj w śpiewaniu. Tak samo jak my reagujemy w różnych drobnych sprawach życia codziennego, jak widziałem coś niesamowitego, no to chcę o tym opowiadać swoim znajomym, przyjaciołom, tak jak kogoś spotkałem, mówimy, a czy słyszałeś o tym, bo ja, wiesz, to widziałem, czy widziałeś, czy słyszałeś, czy wiesz o tym, bo ja, albo no, wystarczy, że przeczytałem o czymś, a jakbym jeszcze był świadkiem naocznym, to dopiero by wielkie wrażenie na mnie zrobiło coś niesamowitego i chciałbym o tym opowiadać innym, tak? Dlatego ludzkość wtedy, w tej sytuacji, po małym okresie, tak bardzo będzie chciała o tym mówić, rozmawiać, bo będzie pod tak wielkim wrażeniem potęgi majestatu Boga, chociaż wcześniej doświadczyli innych potężnych dzieł Bożych, chociażby w postaci powstawania ludzi z grobu. To też przecież niesamowita rzecz i całkowicie niemożliwa dla człowieka do dokonania, żeby sam dokonał o własnych siłach, a w procesie restytucji zostanie to dokonane, że wszyscy z rodu Adama wyjdą z grobów i będą mieli szansę przejścia restytucji. To ludzie widzieli, ale to było wcześniej, sporo wcześniej, a u człowieka jest tak, że jak coś było wcześniej, to z czasem przyblaka. To zostaje jakiś ślad w pamięci. Czasami ludzie nawet zapominają o niektórych rzeczach, ale nawet jak się pamięta o czymś, to coś, co było 30 lat temu, ma znacznie słabszy ślad w umyśle, mniejsze wrażenie robi niż to, co na przykład widziałem przed chwilą, chociaż albo wczoraj, a jeżeli przed chwilą, to jeszcze bardziej większe wrażenie robi, dlatego ludzie będą pod takim wielkim wrażeniem potężnych dzieł Boga dokonanych w małym okresie. Dlatego, że dlatego wypowiedzą te słowa, które tutaj wypowiada Mojżesz. Zaśpiewam Panu. On wyraźnie mówi tutaj w pierwszej osobie się wypowiada, liczby pojedynczej. Nie zaśpiewajmy, zaśpiewamy, tylko zaśpiewam Panu. Bo to będzie indywidualne wysławianie. Każdy będzie chciał sam z siebie wysławiać Boga. Nie, że pójdzie nakaz jakiś, ktoś wyda, śpiewamy Panu, no dobra, to śpiewamy, bo tak nam kazano. Tylko każdy sam podejmie taką decyzję. Tak jak w typie, każdy Izraelita został indywidualnie tam zbawiony, tak samo w antytypie każdy restytucjonista będzie indywidualnie zbawiony, dlatego też każdy osobiście postanowi, że zaśpiewam Panu, że będę oddawał Panu cześć, że będę opowiadał, głosił o Jego wielkich dziełach, a nawet moglibyśmy powiedzieć, składał świadectwa na ten temat, bo to będą też indywidualne przeżycia. To nie będzie tylko tak, że ktoś mówił, że Pan nas wybawił, a tamtych ukarał. Nie, ja zaśpiewam o sobie samym, jak to było w moim przypadku, jak ja znalazłem się w zagrożeniu, w którą śmiercią, bo każdy znajdzie się w zagrożeniu, z którą śmiercią i będzie miał jakieś doświadczenia i będzie miał jakieś przeżycia z tym związane i później jak Bóg go z tego wyzwoli, jego osobiście, z tych jego przeżyć, ludzkość ogólnie jako ludzkość, ale każdego też indywidualnie, to każdy będzie chciał o tym opowiadać. Zaśpiewam Panu. I to i także ci najwięksi pokazani tutaj w Mojżeszu i w synach Izraela, a także ci będący na ziemi, ludzie pokazani w Miriam i innych kobietach Izraela. Więc słowa zaśpiewam Panu pokazują największą chwałę dla Boga w typie i w antytypie. Wszyscy na niebie i na ziemi wiecznie będą chwalić Boga jako Króla Królów. I taki wspaniały Bóg, taki wspaniały rezultat Bóg uzyska właśnie dzięki swojej realizacji swojego planu wieków. I powodem śpiewania tej pieśni mówi nam Mojżesz, tutaj, znaczy mamy tu zapisane, zaśpiewam Panu, dlaczego? Jest podany powód, gdyż nader wspaniałym się okazał. Tak mówi nam tutaj Biblia Warszawska, a w tej Biblii czytamy, bo odniósł zwycięstwo. No, można by też powiedzieć w innych przekładach, bo wielce zatriumfował. Tak byłoby najbardziej dosłowny przekład, bo wielce zatriumfował, bowiem w antytypie prowadził największą ze wszystkich wojen. Ta właśnie wojna, walka, jaka się wtedy odbędzie, opanowanie nad ludzkością, to będzie największa wojna, jaka kiedykolwiek była. Te wszystkie bitwy w przeszłości, a mam na myśli też tak, że te duchowe boje, jakie były tuczone w pierwszym świecie, w drugim świecie, to były jak gdyby boje podczas wojny, a jak to było w przeszłości z wojnami często, że ostatnia decydująca bitwa miała największe znaczenie. I nawet ktoś jak przegrał jakieś drobniejsze bitwy, które były wcześniej, ale w tej ostatniej walnej zwyciężył, no to był ostatecznie zwycięzcą całej wojny. I tutaj jest to właśnie największa ze wszystkich wojen, ostateczna bitwa o panowanie nad światem, moglibyśmy powiedzieć, nad światem ludzkości. I tutaj, no, ale wtedy jeszcze nie będzie żadnych istot żyjących na innych planetach, więc można powiedzieć, ludzkość jest tutaj światem, bo do ludzkości świat się będzie ograniczał, już tam pomijając kwestie istot duchowych. I przeciwko także największemu ze wszystkich przeciwników, wyposażonemu w najlepsze umiejętności i uzbrojenie. I z tej wojny Bóg wychodzi jako wspaniały zwycięzca. Mamy powiedziane, konia jego jeźdźca wrzucił w morze. Konie reprezentują błędy w Biblii, a jeźdźcy reprezentują wodzów tych błędów, czyli tych, którzy te błędy głoszą. Bo tak jak człowiek jedzie na koniu, tak samo błądziciel porusza się w oparciu o swój błąd. Ten błąd jest tym, co właśnie zapewnia mu przemieszczanie się, czyli tak w duchowej sferze zdobywanie zwolenników, że może właśnie gdzieś dojść, gdzieś dojechać, kimś zostać, to dzięki temu właśnie błędowi. My mamy podane, że tutaj, że konia i jego jeźdźca wrzucił w morze, czyli zniszczył błędy i tych, którzy te błędy głosili, morze jest symbolem tutaj wiecznego zniszczenia w tej naszej historii. I treść z tego wersetu pierwszego, że Bóg odniósł to zwycięstwo, że wrzucił tego konia i jeźdźca w morze, będzie później rozwijana w kolejnych wersetach, bo one wszystkie dotyczą tego samego i jednego tematu. Werset drugi. Pan jest mocą i pieśnią moją i stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam. On Bogiem Ojca mojego, przeto go wysławiam. Klasy wyborcze uznają, że Bóg, Jahwe, jest ich mocą, ponieważ właśnie dał im siłę do przeprowadzenia wyzwoleńczego dzieła tysiąclecia i małego okresu, które będzie, wiemy, Bóg nie będzie bezpośrednio przecież prowadził tego dzieła. Wszystko oddał Chrystusowi na wiek tysiąclecia, całą władzę, a Chrystus wraz z Kościołem posługują się wielką kompanią na ziemi klasami godnych i te klasy godne tutaj właśnie pokazane w Mojżeszu, znaczy klasy wybrane pokazane w Mojżeszu i synach Izraela, bo one tu wszystkie są pokazane, to, że one właśnie, Pan jest mocą i pieśnią moją i stał się zbawieniem moim. Więc ta uznają, że moc do przeprowadzenia tego dzieła, zdolności do jego przeprowadzenia zostały im dane przez Boga. I pieśnią moją, czyli tematem wszystkich moich rozmów, świadectw i objawień, stał się zbawieniem moim, no bo wyzwolił w czasie próby od mocy kusiciela. Tutaj to szczególnie będzie dotyczyło godnych, którzy będą na próbie. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam. Tak, uwielbianie Boga oznacza opowiadanie o jego osobie, charakterze, słowie i dzieła, ponieważ takie opowiadanie przynosi mu chwałę, jest uwielbianiem Boga. Te słowa, że on Bogiem Ojca mojego, przeto go wysławiam, no to Bogiem Ojca mojego, wszyscy, którzy znajdą się na poziomie duchowym, oczywiście z wyjątkiem naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo on ma inny rodowód, ale wszyscy członkowie Kościoła, wielkiej kompanii, starożytnych godnych, młodocianych godnych, za swojego Ojca będą mieli Adama, bo oni pochodzą z rodu Adamowego. Więc tutaj uznają, że to on był Bogiem Adama i po dziś i tak dalej jest ich Bogiem. Tak? To właśnie tutaj mamy stwierdzenie, on Bogiem moim, przeto go uwielbiam, od Bogiem nie tylko moim, ale Ojca mojego, czyli z dawien dawna, od samego początku Bóg jest Bogiem, był już Bogiem Adama i teraz jest także Bogiem moim. Mamy to wysławianie, rozmyślanie o wspaniałych objawieniach i dziełach Bożych, mówienie o tym innym. Później mamy werset trzeci. Pan jest wojownikiem, Pan imię Jego. Oczywiście to Pan, tu mamy tutaj JHWH zapisane w oryginale, Jahwe. Pan jest wojownikiem. W jakim sensie Pan jest wojownikiem? No w takim sensie, że walczy na polu prawdy, mocy, sprawiedliwości i miłości. Bo te wojny prowadzone przez Boga są właśnie takimi wojnami. Jego wojna nie jest, jego broń nie jest cielesna, lecz duchowa. Tak samo my mamy stawać się duchowymi wojownikami, tak jak Nowy Testament, apostoł Paweł w Nowym Testamencie nam mówi, że broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, lecz duchowa. I to mają być duchowe wojny, a nie cielesne wojny, w których ma uczestniczyć lud Boży. Tak samo wojny, które prowadzi Bóg, są wojnami świętymi i szlachetnymi. I takimi będzie ta wojna z szatanem i jego poplecznikami, jaka będzie miała miejsce w małym okresie. I właśnie o tym mówi werset trzeci, że Pan jest wojownikiem, że On tą wojnę właśnie prowadził. A że Pan jest Jego imię, czy też Jahwe jest Jego imię, ściśle rzecz biorąc, to jest podkreślenie przymiotów istoty i charakteru Boga, które będą się uwidaczniały, które będą aktywne w wyzwalaniu człowieka, tych właśnie zbawionych klas oraz w niszczeniu tych, którzy stracili życie. Jego przymioty istoty, takie jak wszechmoc, wszechwiedza i wszechobecność, będą tutaj brały udział, a także przymioty jego charakteru się tutaj ukażą. Mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość. Werset czwarty. Rydwany, czy też wozy, jak mówią inne przykłady, rydwany Faraona i jego wojsko wrzucił w morze, a wybrani jego wojownicy, tutaj mówi nowy przekład, wybrani jego wojownicy, inne przykłady mówią wyborni wodzowie, i to o to by nam chodziło, zostali pogrążeni w Morzu Czerwonym. Bóg zniszczy wszystkie organizacje szatana, wozy, czy też rydwany. Rydwan jest rodzajem wozu, na którym jedzie jeździec, razem z woźnicą, tak? Więc wozy reprezentują organizację, więc tak samo rydwany reprezentują organizację. Wojsko, które na tym jedzie, też jego naśladowców, którzy na tych właśnie wozach, w tych organizacjach działają. Ci wyborni wodzowie, to są główni duchowi i ludzcy wodzowie szatana, pogrążeni są w Morzu Czerwonym, czyli zupełnie unicestwieni we wtórej śmierci, bo tą wtórą śmierć przedstawia Morze Czerwone. Werset piąty. Fale morskie pokryły ich, jak kamień opadli w głębinie. Tutaj wodzowie... Fale morskie, jeszcze raz, fale morskie pokryły ich, jak kamień opadli w głębinę. Tutaj ci, którzy pójdą za szatanem, zwłaszcza ci wodzowie, ci wybitniejsi wśród ludzi i istot duchowych, którzy będą go popierać, będą upajać się myślą o swoim spodziewanym zwycięstwie, bo będzie taki moment, że będzie im się wydawało, tak jak to mamy zapisane w objawieniu o Gogu i Magogu, że ruszyli jak ziemia szeroka, czyli tutaj aktywnie zaczęli działać i widzieli, że przynosi to skutki, że sporo ludzi zjednują na swoją stronę, przekonują swoimi błędami, więc będą upojeni myślą o swoim zwycięstwie, a tymczasem pokryły ich fale morskie. Pójdą w głębie unicestwienia wtórej śmierci. Przykrycie falami morskimi oznacza poniesienie wtórej śmierci. I to opadli jak kamień w głębinę. A wiemy, że kamień duży, ciężki, rzucony w głębinę bardzo szybko. Nie utrzymuje się na powierzchni, tylko bardzo szybko idzie na dno. Tak samo oni bardzo szybko, kiedy Bóg zainterweniuje, okaże swoją moc, swoją siłę, to oni bardzo szybko pójdą na dno. Werset szósty. Prawica Twoja, Panie, jest uświetniona przez siłę, czy też uwielbiona jest w mocy, jak mówi Biblia Gdańska na przykład. Prawica Twoja rozbija nieprzyjaciela. I to, że wyborni wodzowie z istot ludzkich i duchowych, a także wszystkie zastępy, jakich użyje szatan, zostaną zniszczone, skłania pięć duchowych klas do wielkiej radości i czci. Mówi, które i one właśnie wtedy mówią, prawica Twoja. Wiemy, co nam reprezentuje prawica. Ręka to jest działanie, prawica to jest właśnie to główne działanie, tak jak ręka prawa jest główniejszą, ważniejszą od lewej. Prawica Twoja, czyli Twoja główna moc działająca w Chrystusie i poprzez Chrystusa, bo nasz Pan, oczywiście, nasz Pan Bóg dokona wszystkiego przez Jezusa Chrystusa jako swojego namiestnika, uwielbiona jest w mocy, czyli pokazuje świetność Twojej mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości, gdy z mocą będzie działać w stosunku do zbawionych i straconych w małym okresie. Ta właśnie prawica jest uwielbiona w mocy, czyli Twoje działanie przez Chrystusa okaże się w mocy, tak, że prawica Twoja rozbije nieprzyjaciela. Tak mówi ten werset. Prawica Twoja rozbija nieprzyjaciela. Tym antytypicznym nieprzyjacielem jest szatan, który tutaj śmiał podjąć walkę z Bogiem, tak jak walczył w obrazie, w tych typicznych wydarzeniach faraon wyobrażający szatana walczył z Bogiem, tak samo tutaj szatan będzie walczył wtedy z Bogiem w małym okresie, ale zostanie rozbity i zniszczony. Werset 7 dodaje: pełnią swego majestatu powalasz przeciwników swoich. Ten majestat Boga wynika z jego przymiotów i istoty i charakteru. Przewyższa on wszystkich innych tą właśnie tym swoim majestatem i te przymioty powalą tych wszystkich, którzy w małym okresie będą sprzeciwiać się celom Boga, które on wówczas będzie realizował, zarówno w odniesieniu do zbawienia wiernych, jak i zniszczenia niewiernych. Zostaną oni strąceni ze swojej wysokości, z tych wysokich miejsc, jakie sobie mogli, pozycji, jakie sobie mogli zapewnić, zdobyć w małym okresie, zostaną strąceni w głębini porażki, ruiny i zniszczenia. Później czytamy, że zsyłasz swój gniew w wersecie 7. Gdy Biblia mówi o gniewie Bożym, to mówi, zresztą możemy powiedzieć, na innym miejscu jest powiedziane, że gniew Boga nie jest taki jak gniew człowieka, bo gniew człowieka częstokroć jest, prowadzi do złych rzeczy, jest przejawem niedoskonałości człowieka, taki jego gniew. Natomiast gniew Boży to nie oznacza, że Bóg traci, jak zsyła swój gniew, to nie znaczy, tak jak często znaczy w przypadku człowieka, że traci panowanie nad sobą i wybucha wściekłością, bo Bóg zawsze zachowuje swoją samokontrolę. Ale zesłanie boskiego gniewu oznacza, że Bóg okazuje swoje niezadowolenie w postaci zesłania kary. Jak Bóg zsyła swój gniew, to pokazuje swoje niezadowolenie poprzez zesłanie kary na tego, który ten gniew wzbudził. Więc tutaj posyłając swój gniew, Bóg poleca Chrystusowi, by użył jego mocy w celu wymierzenia kary. I skutkiem tej kary jest oczywiście zniszczenie, które działa jak ogień trawiący słomę. Co mamy powiedziane zaraz w następnych słowach wersetu 7? Który ich pożera jak słomę. Zsyłasz swój gniew, który ich pożera jak słomę. Tutaj mamy symbol słomy podlegającej zniszczeniu. Słoma, wiemy, wysycha, a zwłaszcza w tamtych rejonach świata, gdzie jest dużo cieplej i bardziej suchy klimat niż u nas występuje, to słoma przed spaleniem bardzo szybko wysycha i gdy już wyschnie całkowicie, to rzucana jest do ognia i bardzo szybko wtedy płonie sucha słoma. W ten sposób złe czyny bezbożnych w trakcie małego okresu wysuszą ich, sprawią, że nie będą mieli tej właśnie witalności, która jest związana z życiem, z posiadaniem życia, będą wysuszeni, przygotowani na zniszczenie, a gdy osiągną pełnię zła, to już będą całkowicie przygotowani do zniszczenia, które spadnie na nich i szybko ich zniszczy, tak szybko jak ogień niszczy wysuszoną słomę, który ich pożera jak słomę. Werset 8. Pod tchnieniem twoich nozdrzy spiętrzyły się wody, strumienie stanęły jak wał, topiele zakrzepły w sercu morza. Tutaj mamy pod tchnieniem twoich nozdrzy. Pod tym obrazem, symbolem jest przedstawiony powiew wschodniego wiatru, który wtedy właśnie powiał. Jest on przedstawiony jako wiatr boskiego gniewu, który spiętrzył wody. Bo tym, jak mamy przejście Izraelitów przez Morze Czerwone, to tym, czego Bóg użył do otwarcia korytarza przez morze, był ten wiatr. Zresztą mamy zapisane w Biblii, mamy w opisie biblijnym, że tam wiał wiatr i doprowadził do tego. Tutaj Bóg się posłużył naturalnymi środkami, takimi jak wiatr. Tutaj przy okazji można powiedzieć, że tu Bóg użył naturalnych procesów, że coś takiego jak otworzenie się korytarza przez Morze Czerwone, to się zdarza od czasu do czasu, nawet bez interwencji Boga, bo jest to skutek działania wiatrów i w historii jest zapisanych kilka takich przypadków poświadczonych, że rzeczywiście otworzył się korytarz w morzu, bo wiał od wiatr odpowiednio długo, także zwiał te wody w jedną stronę i ta rafa się odsłaniała, można było przejść. Nawet kiedyś czytałem, że świadkiem czegoś takiego był bardzo znana postać historyczna, Napoleon Bonaparte, który podczas swojej wyprawy do Egiptu stał nad morzem i doświadczył czegoś takiego, że morze się otworzyło i on widział to i nawet wszedł Po czym doświadczył prawie tego, co doświadczył faraon, że morze, jak przestanie, jak ten wiatr zmieni kierunek, czy przestaje wiać, natychmiast wraca. Jest to tak proces, bardzo szybko to się dzieje, bo i o ile to otwieranie tego korytarza zamiera czasu, to się nie dzieje tak, że w sekundę, w minutę, czy nawet nie w godzinę. Tam chyba w Biblii pisze, że całą noc ten wiatr wiał i odsłonił to, ale powrót jest bardzo szybki, także Napoleon na szczęście nie wszedł głęboko, na szczęście dla niego, nie wszedł głęboko w to, że ledwo mu to się udało uciec z życiem, jak wody zaczęły wracać na swoje miejsce, bo one nagle mogą zacząć wracać. Tutaj, gdy przechodzili Izraelici, no to Bóg sterował tym procesem, że ten korytarz był otwarty wystarczająco długo, by cały naród mógł przyjść i by wody wróciły w odpowiednim momencie. Ale tutaj właśnie ten boski gniew jest przedstawiony jako tutaj ten wiatr wiejący, który spiętrza wody i który właśnie podniósł, odrzucił do tyłu, w wyniku czego stanęły one jako wał i odsuniły tą rafę morską, po której Izraelici przeszli bezpiecznie. Tak twoje spiętrzyły wody, strumienie stanęły jak wał, bo to rzeczywiście tak wyglądało, że jakby był wał z jednej strony, wał z drugiej strony morza. To zakrzepnięcie, czy też zamrożenie topieli głębin jest symboliczne, bo oczywiście w tamtych stronach świata, gdzie jest ciepły klimat, tam morze nigdy nie zamarza i nic nie może zamarznąć. To oznacza po prostu, że symboliczne zamrożenie. Odsłonięcie dna morza było niczym zamrożenie jego powierzchni do stanu ciała stałego, bo jak czy można przejść przez morze normalnie? No można przejść, jeżeli jego powierzchnia zostaje zamrożona. Tak, wiemy, że takie rzeczy się dzieją, zwłaszcza w naszych stronach świata, gdy kiedyś klimat był dużo ostrzejszy niż jest obecnie. Ponoć według jakichś zapisów, które istnieją, zapisy z bardzo dawnych czasów, tak, to nie są w 100% pewne, ale całkiem prawdopodobne, że jest tak było, jak w nielicznych zapiskach jest zapisane, że w dawnych czasach, 1000 lat temu, Morze Bałtyckie w zimie zamarzało. I że można było wtedy pieszo z Polski przejść po lodzie do Szwecji, czy do jakiegoś innego tam kraju w północnej części morza. Takie zapiski istnieją, jest to całkiem realne, bo są strony świata, gdzie morze zamarza w zimie po dzień dzisiejszy. Tak? Tutaj nasz klimat się ocieplił i nie ma tak potężnego mrozu przez tak długi czas, żeby tak wielki akwen zmrozić, jakim jest morze, ale wiemy, że jeziora, im mniejszy akwen, tym łatwiej mu zamarznąć, więc takie zamarzanie jezior, no może ostatnie kilka lat to nie, ale z mojego dzieciństwa to było normalne w Polsce, że jeziora zamarzały, kiedy te zimy były solidniejsze. Więc robił się tutaj woda zmieniała się w ciało stałe, po którym można było przejść. I to jest właśnie ten symbol zmrożenia, że te topiele, czyli te głębiny, się zrobiły ciałem stałym, tak, że można było po nim przejść. W antytypie oznacza to, że Bóg użył swojej mocy, swojego gniewu podczas zsyłania tej kary i że otworzył drogę posłuszeństwa dla wiernych, którą to można było przejść jak po takiej właśnie solidnej ścieżce zrobionej z ciała stałego wśród z ciała ciekłego, jakim jest morze, po którym jego wierni mogli przejść, także narzędzia i procesy, w której śmierci nie były w stanie im zaszkodzić. To było dla wiernych przez Boga uczynione. Co widząc, że Bóg tak działa, to mamy werset 9, że rzekł nieprzyjaciel, będę ścigał, dosięgnę, będę dzielił łupy, nasyci się nimi dusza moja, dobędę miecza, zniszczy ich ręka moja. Lub ta końcówka w innych przekładach jest oddawana, odbije ich ręka moja lub ręka moja będzie panować. Różnie to można przetłumaczyć. Wydaje nam się, że lepsze jest to tłumaczenie, odbije ich ręka moja lub ręka moja będzie panować, bo celem faraona w typie nie było dogonienie Izraelitów i ich wymordowanie, bo jaki miałby pożytek z tego, z wyjątkiem może jakiejś chorej satysfakcji, że zemsty wykonał. Jemu chodziło o odzyskanie niewolników. A niewolników nie można zabić, jeżeli chce się, żeby dla siebie pracowali, bo wtedy nie ma pożytku z takiego niewolnika. Więc on chciał ich odbić, znowu nad nimi zapanować i to jest poprawnym tłumaczeniem. Więc po opisaniu dzieł Boga dokonanych dla Jego wiernych. Tutaj w wersecie 9 mamy podane, co Bóg będzie czynił wobec Jego nieprzyjaciół. W antytypie szatan w chełpliwy sposób wypowiada te krótkie zdania, bardziej czynem niż słowem w wersecie 9. Nawet tutaj mamy, bo ja czytałem tutaj, że rzekł nieprzyjaciół będę ścigał, a tutaj w przykładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego to nawet czytamy, że wróg się chełpił. No bo jeżeli nawet tak oryginał nie mówi, że, tylko że mówi, że rzekł nieprzyjaciel, to on w rzeczywistości się chełpił takimi słowami. Z treści słów wynika, że się chełpił, nawet jeżeli czasownik chełpić się nie jest użyty, więc ten przekład ewangeliczny dobrze mówi. Wróg się chełpił tutaj. Czego on to nie dokona? Będę ścigał, czyli będę kusił restytucjonistów do grzechu. Dosięgnę, czyli znowu wciągnę ich w grzech. Będę dzielił łupy. A jak wciągnę ich w grzech, to znowu staną się oni moim łupem. Podzielę ich jako poddanych niewolników wśród moich sprzymierzeńców w następnym królestwie, takim samym jak to, co miałem kiedyś, tutaj, obecnie, podczas tego drugiego świata. Nasyci się nimi moja dusza, czyli znowu stanę się zadowolonym władcą nad nimi, tak jak to kiedyś byłem tym zadowolonym władcą. Dobędę miecza, czyli przedstawię swoje doktryny w taki sposób, który umożliwi ich zniszczenie, który uniemożliwi ich zniszczenie, bo wiemy, że walka mieczem, nasz Pan też używa miecza, tylko że jest to w przypadku naszego Pana miecz prawdy, czyli głoszenie prawdziwych nauk, a jak szatan dobywa miecza, to też głosi nauki, tylko w jego przypadku to są błędne nauki. Odbije ich ręka moja, znowu stanę się ich Panem i właścicielem. Tak będzie planował szatan, lecz inaczej pokieruje Bóg. Jak pokazuje zaraz to werset 10. Co zrobi Bóg? Wionołeś swym tchnieniem, okryło ich morze, zatonęli jak ołów w potężnych wodach. W jaki sposób zareagował Bóg? Użył swojej mocy przeciwko szatanowi i jego zastępów. I okryło ich morze. Twoja boska moc uruchomiła przeciwko nim narzędzia i procesy wtórej śmierci, w wyniku czego zostali pogrzebani w stanie wtórej śmierci, zatonęli jak ołów w potężnych wodach i znowu jest to podkreślenie, że stanie się to szybko. Wcześniej było, że jak kamień rzucony w głębinę, a teraz ta sama myśl podana jest, że zatonęli jak ołów w potężnych wodach. Metale są też ciężkie i rzucony w wodę metal także szybko tonie. Werset 11. Któż jest jak Ty wśród bogów, Panie? Któż jest jak Ty wzniosły w świętości, straszliwych, chwalebnych czynach? Czy też czcigodnych chwale lub przejmujących chwałą według innych przekładów, sprawco cudów. To znowu mamy zachodni brzeg Morza Czerwonego. Bóg, doprowadzając ich do wieków przyszłych, wyprowadzi ich nie tylko z niewoli grzechu i niebezpieczeństw, z której śmierci, lecz swoją mocą doprowadzi ich także do swojego świętego mieszkania. Tak jak tutaj mówi nasz werset, prowadziłeś ich swoją mocą do siedziby Twojej świętości. Wówczas bowiem niebiosa w przypadku zbawionych klas duchowych, a ziemia w przypadku zbawionych klas ludzkich będą świętym mieszkaniem Boga. I tam Bóg właśnie zaprowadzi ludzi i tam już nigdy nie będzie grzechu, błędu, ani ich skutków, więc będzie to siedziba boskiej świętości i niebo, i ziemia. Dzieje się wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zostanie zrealizowane wtedy, tak się będzie działo. Werset 14. Usłyszały to narody i zadrżały. Dreszcz, boleść, smutek, czy też dreszcz, w innych przykładach boleść, smutek, przejął mieszkańców Filistei. Mowa jest tutaj o odstępczych restytucjonistach. Te narody to, możemy powiedzieć, 5 przesiewawczych klas oraz przesiani przez nich po tysiącleciu. To, że narody usłyszały, oznacza, że odstępcy w końcu nadejdzie taki moment, że zrozumieją to, iż zbłądzili. To, że zadrżą, wskazuje na ich konsternację, jaka ich ogarnie, gdy zrozumieją, że są w sytuacji bez wyjścia. Gdy mówimy tutaj o mieszkańcach Filistei, to w antytypie wskazuje to na przesiewaczy i przesianych pierwszego i piątego przesiewania. Tu nie będziemy teraz, nie ma czasu, żeby udowadniać, w jaki sposób się do takiego wniosku można dojść. Czyli przesiewania przeciw okupowi i przeciw udziałowi Kościoła w ofierze za grzech. To są właśnie te dwa przesiewania, są ci, którzy zostali przesiani i padli w tych przesiewaniach, są pokazani przez mieszkańców Filistei. Ten ogarniający ich smutek oznacza, że przy końcu małego okresu, kiedy Bóg zainterweniuje, to oni zrozumieją swoje tragiczne położenie, zrozumieją to, że zgrzeszyli i z tego powodu muszą umrzeć śmiercią wtórą. Tak jak w typie Egipcjanie, jak morze zaczęło ich zalewać, zrozumieli, że giną i to był błąd, że rzucili się w pogoń za Izraelitami. Tak samo ci ludzie nie zostaną pochwyceni w wieku tysiąclecia, nie zostaną pochwyceni wtórą śmiercią w ułamku sekundy, w momencie, w którym się wydawało, że mają rację i że triumfują. Zanim umrą, to jeszcze zrozumieją, że zgrzeszyli i że źle czynili i że z tego powodu muszą umrzeć. Zadrżały. Dreszcz przejął mieszkańców Filistei, ten boleś, smutek ogarnęła. Werset 15 kontynuuje tą myśl. Wtedy przerazili się książęta Edomu, drżenie ogarnęło władców Moabu, struchnęli wszyscy mieszkańcy Kanaanu. Przez tych książąt Edomu, czyli przez wodzów, rozumiemy przesiewaczy niewiary po tysiącleciu, których ogarnie przerażenie, zresztą tu wszystkich ogarnia, więc to raz tylko omówimy. Władcy Moabu to wodzowie po tysiącletniego przesiewania zjednoczeniowego, a mieszkańcy Kanaanu przedstawiają przesiewaczy i przesianych po tysiącletniego przesiewania reformizmu. I w wersecie 14 była mowa, że ci mieszkańcy Filistei to dwa przesiewania, pierwsze i piąte. Teraz tutaj mamy jeszcze drugie pokazane w Edomie, trzecie w Moabie i czwarte w mieszkańcach Kanaanu, pięć przesiewań łącznie, tak jak pięć w żniwie wieku żydowskiego było, w żniwie wieku Ewangelii, tak samo w żniwie wieku tysiąclecia, jakim jest mały okres, też będzie. I o wszystkich jest powiedziane, że ogarnęło ich przerażenie, drżenie, że struchleli. No właśnie, to jest, to wszystko wynikało z uświadomienia sobie swojego straszliwego położenia. Z tego, że sami zostali zwiedzeni, że zwodzili innych i teraz tylko wieczne zniszczenie ich czeka, a tacy wcześniej byli zadowoleni i wydawało im się, że dobrze postępują. Werset 16 czytamy. Bojaźń i strach pada na nich z powodu potęgi Twego ramienia. Oniemieli jak głaz, dopóki lud Twój, Panie, przechodzi, dopóki przechodzi lud Twój, który nabyłeś. Ta właśnie bojaźń i strach, która ich ogarnie, jest pokazana tutaj w tej myśli, że znowu, bo werset 14 i 15 mówił o tym ich strachu, jak ich ogarnie, a w wersecie 16 znowu jest to powtórzone, że bojaźń i strach, co wszystko składa się na to, że ogarnie ich przerażenie. Ta intensywność tego uczucia jest podkreślana przez ciągłe powtarzanie tego, nazwy tego uczucia pod różnymi tutaj słowami. Przerażenie, czyli no taki najsilniejsza bojaźń i strach. No, przerażenie ich ogarnie i to całkiem słusznie, ponieważ porazi ich największe poczucie winy, wyrzuty sumienia i rozpacz z powodu tego, co uczynili i co tracą życia w doskonałości, bo to zostało przez nich utracone. To rzeczywiście powinno ich, to słuszną jest rzeczą, że ogarnia ich przerażenie, no bo stracili najważniejszą, najbardziej wartościową rzecz, jaką człowiek może stracić w swoim życiu. Stracili po prostu absolutnie wszystko. Zatracili całą swoją wieczność. Jak ktoś sobie coś takiego uświadomi, to rzeczywiście tylko strach, przerażenie, bojaźń i wszelkie rzeczy, które synonimami można by tutaj wyrazić. Potęga ramienia Jahwe, tak? Z powodu potęgi Twego ramienia. Tutaj no to znowu mamy potęgą ramienia Jahwe jest moc Boża działająca przez Chrystusa, bo On jest tą prawicą Bożą, który działa na korzyść wiernych i przeciwko niewiernym. Sprawiło, że oni oniemieli jak głaz. Tak? Poraziła ich oniemieniem i biernością, także się stali niemymi jak głaz, tak jak tutaj mówi ten werset 16. A stan taki ma trwać, dopóki nie skończy się pełna próba ludu Bożego. Bo tutaj mamy, że to właśnie oniemieli jak głaz, dopóki lud Twój przechodzi, dopóki przechodzi lud Twój, który nabyłeś. Czyli dopóki to będzie, oni zostaną porażeni tym oniemieniem, czyli gdy interwencja nastąpi Boża w postaci działania Chrystusa, no to wywoła u nich bojaźń, strach i konsternację. Zatrzymają się w tym, co robili, staną jak osłupieni, dopóki próba wiernych nie skończy się całkowicie. No a pod koniec tego okresu będzie miało miejsce coś, co trzeba nazwać egzekucją bezbożnych. W jaki sposób Bóg tą egzekucję przeprowadzi, zabierając im życie. Ciekawostka wersetów 14 i 15 jest taka, że w typie, czy w tych rzeczywistych wyrażeniach, jakie mamy tutaj, jakie mamy opisane, to żaden z tych narodów nie odgrywał jakiejkolwiek roli przy przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone. Bo mamy tutaj wspomniane mieszkańców, tak jak patrzymy w wersie 14, mieszkańców Filistei. W 15 mamy Edomitów, Moabitów, później Kanaanitów, a gdy Izraelici wychodzili z Egiptu i przechodzili przez Morze Czerwone, to żaden z tych ludów tutaj wymienionych nie miał nic wspólnego z tym. Dlaczego oni się znaleźli w pieśni? No, w celu rozjaśnienia antytypu, po to, by można było pokazać tych pięć klas przesiewawczych, które takie przerażenie ogarnie. Gdy Izraelici przeszli przez Morze Czerwone, to w jakiś czas minął zanim tamte narody, bo to wszystkie były narody położone dalej w samej ziemi obiecanej, którą mieli Izraelici zdobyć, albo w okolicach tej ziemi, czyli jeszcze spory kawałek od tego miejsca, w którym znajdowali się wówczas Izraelici. Więc w typie nie miało żadnego znaczenia, ale zostało przez Boga dodane przy spisywaniu Biblii, podane po to, żeby rozjaśnić antytyp. Werset 17 mówi: wprowadziłeś ich i zasadziłeś na górze dziedzictwa swego, na miejscu, które uczyniłeś swoją siedzibą, Panie, świątynią, którą przygotowały ręce Twoje. Opis szczęścia zbawionych. Zasadziłeś ich na górze dziedzictwa tego, no to jest w królestwie. Góra reprezentuje nam królestwa. Góra dziedzictwa Bożego, no to jest to królestwo, które Bóg przygotował dla świętych i dla świata także, jako część królestwa, którego Bóg udzielił swojemu Chrystusowi jako dziedzictwa. I mamy tutaj tak obydwie części tego królestwa, i tą podaną, i część ziemską, i tą część niebiańską. I tutaj jeszcze królestwo to również jest opisane jako świątynia przygotowana i ustanowiona przez rękę Pana. Tak więc klasy duchowe oraz klasa restytucyjna przez dziedzictwo będą w królestwie, w Chrystusie jako dziedzictwie Boga, w Chrystusie jako miejscu mieszkania Boga i w Chrystusie jako miejscu działania Boga. Werset 18. Pan będzie królował na wieki wieków. No to chyba samo przez się oczywiste. Ludzie zrozumieją w pełni, że panowania nikt Bogu nie odbierze. Po tym zwycięstwie, jakie Bóg osiągnął nad szatanem, zrozumieją, że nikt Bogu nie odbierze tego panowania. Że już nigdy nie powstanie grzech, błąd ani śmierć. Że tylko jedna lekcja ze złem na tej ziemi była dopuszczona, a w przyszłości czegoś takiego więcej nie będzie. Później werset 19 znowu powraca tutaj do tych wydarzeń, które poprzedzały to chwalebne panowanie, w którym to Bóg będzie królował na wieki wieków. To mamy, że gdy konie, czy faraona, czyli doktryny szatana, wraz z jego rydwanami, czyli organizacjami, jakie stworzył, i jeźdźcami, wodzami duchowymi i ludzkimi, weszły w morze, czyli zagrożenie wiecznym unicestwieniem, to Pan skierował na nich wody morskie, czyli wieczne zniszczenie. Synowie Izraela zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza. Synowie Izraela, wyobrażający tutaj wiernych z klasy restytucyjnej, to przechodzą bezpiecznie wśród zagrożenia, w której śmierci, nie ponosząc żadnej krzywdy, żadnej szkody od niej. I to jest, mamy te 19 wersetów. Pieśń z tych wersetów od 1 do 19 była śpiewana przez mężczyzn Izraela, czyli zbawione klasy duchowe, a wersety 20 i 21 opisują pieśń śpiewaną przez kobiety Izraela prowadzone przez Miriam. I to ma, no jeszcze jest ciekawostka taka, że werset 20 mówi nam, że wtedy prorokini Miriam, siostra Aarona, nazwana zostaje siostrą Aarona. Dlaczego nie zostaje nazwana siostrą Mojżesza? Przecież równie dobrze była siostrą Mojżesza, tak, nie tylko siostrą Aarona. To oczywiście wszystko ma swoje znaczenie. Mojżesz przedstawia naszego Pana i Kościół, A wiemy, jak było w literalnym Egipcie. W literalnym Egipcie, jak przyszedł Mojżesz, to jak chodził do Faraona, jak działał, to razem z Aaronem. I kto mówił do Faraona? No mówił Aaron, bo wiem, jak tam było przy tym gorejącym krzaku, że Mojżesz mówił, że on jest niewymowny i że i Bóg mu dał wtedy Aarona do pomocy. Więc Aaron był rzecznikiem Mojżesza. Więc żeby najkrócej to przedstawić, to powiemy sobie tak. W okresie tysiąclecia, kto będzie rzecznikiem tutaj Mojżesza, czyli a Mojżesza, który wyobraża naszego Pana i Kościół, rzecznikiem mówiącym tutaj w ich imieniu? No klasy godnych obydwie, starożytni godni i młodociano godni będą rzecznikiem Chrystusa w chwale tutaj. A prorokini Miriam jest tutaj skojarzona, połączona z Aaronem, że ona ma związek z Aaronem, bo jest jego siostrą. Czyli kogo przedstawia? No, jako kobieta jest niższa rangą i znaczeniem od swojego brata, tutaj Aarona, bo tak zawsze to w Biblii jest przedstawiane. W związku z tym musi przedstawiać kogoś niższego niż Aaron. Aaron klasy godnych, a Miriam przedstawia rzeczników niższych od klas godnych. To kto nimi może być? No tylko quasi wybrani. Są klasą niższą od klas godnych i to oni są właśnie pokazani w Miriam. Dlatego też Miriam tutaj śpiewająca tą pieśń razem przewodząca kobietom izraelskim jest jednym z obrazów na quasi wybranych, podzielonych na te trzy grupy, których nie mamy czasu za bardzo omawiać, więc tak skracam tą końcówkę tego wykładu, bo tutaj można by jeszcze ze 20-30 minut prawie, że mówić, żeby to wszystko dokończyć. Więc ona wyobraża te quasi wybranych w trzech grupach, w jakich ci quasi wybrani występują. Wśród nich są poświęceni obozownicy Epifanii, to można podkreślić. Tak, i w wersetach 20-21 czytamy, że wtedy prorokini Miriam, siostra Aarona, wzięła w rękę swoją bęben, a wszystkie kobiety wyszły za nią z bębnami i w pląsach. Wtedy im Miriam zaśpiewała: śpiewajcie Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał. Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. To końcówka, powtórzenie wersetu pierwszego jest. Więc my wiemy, że Miriam to przedstawia nam quasi wybranych, a kobiety Izraela, kogo nam przedstawiają? No, kobiety Izraela muszą wyobrażać kogoś jeszcze mniej znaczącego niż Miriam, no bo Miriam była tutaj siostrą Aarona. Inne kobiety izraelskie nie były siostrą Aarona, więc były jeszcze mniej znaczące, więc musi przedstawić nam najniższą klasę kobiety Izraela, najniższą klasę tutaj tam będącą, czyli restytucjonistów, klasę restytucyjną, wiernych restytucjonistów, tych, którzy w tym życiu nie byli wierzącymi ani Żydami, ani poganami, czyli tymi nieżydami. I to oni są tutaj pokazani, Miriam im przewodzi, tak jak klasa quasi wybranych będzie przewodziła ludzkości, restytucjonistom, śpiewaniu tej pieśni. Mówiliśmy, że śpiewanie pieśni to wychwalanie Boga, wysławianie. Tutaj jeszcze mamy ten bębenek się pojawia, to możemy o nim wspomnieć. W symbolach i typach biblijnych instrumenty muzyczne przedstawiają literaturę prawdy. Na przykład harfą Boga jest Biblia. A harfą Dawida są pisma naszego pastora Russella. On jest często antytypem Dawida w różnych obrazach i tak jak Dawid grał na harfie, to tak pastor Russell podawał nauki, głównie 6 tomów, tutaj jego najważniejsze zawiera rzeczy, a bębny też są instrumentami muzycznymi, więc też muszą przedstawiać nam różne pisma prawdy, prawdziwe nauki tutaj, tylko że oczywiście już mniej ważne, bo harfa jest ważniejsza od tych bębenków. Więc w wieku tysiąclecia i w małym okresie artykuły o głębszych prawdach będą podawane przez starożytnych godnych, o mniej głębokich prawdach przez młodocianych godnych, a tym bębenkiem właśnie mogą być te pisma podane przez godnych, albo pisma stworzone przez klasę Miriam, albo nawet to, co klasa restytucyjna sama z siebie będzie w stanie tutaj powiedzieć, podać na temat Boga, to, co zostanie napisane przez nich po małym okresie, są tymi właśnie bębnami, które wzięła Miriam i pozostałe kobiety i właśnie śpiewały, tańczyły. Tutaj jeszcze wspomnijmy o tym, że taniec to rytmiczne poruszanie ciała, zwykle w takt muzyki. A ponieważ muzyka przedstawia harmonijną prawdę, to taniec reprezentuje postępowanie zgodne z harmonijną prawdą. I tutaj mamy pokazane klasy będące na ziemi, klasy ziemskie, czyli quasi wybranych i restytucjonistów, postępujących, tutaj ich taniec pokazuje nam, że i śpiew, czyli pokazuje, że będą wychwalać wiecznie Boga, tak? Będzie i wychwalanie w niebie, i wychwalanie na ziemi przez te obydwie grupy, które zostaną na ziemi, i jednocześnie będzie taniec, czyli postępowanie zgodne z tą harmonijną prawdą, jaka jest wytwarzana przez te instrumenty muzyczne. Tak więc to wysławianie będzie miało miejsce wszędzie na ziemi, przez całe wieki, bo ludzie będą, rozmyślając o tym, rozmawiając o tym, coraz bardziej będą doceniać, jak wiele zawdzięczają Bogu, że mają życie, że odniósł to zwycięstwo, że mają życie wieczne na doskonałej ziemi, że rozkoszują się z nim już tak długo, a końca tego nie ma, bo na tym polega właśnie życie wieczne. Więc ocena Boga, Jego wielkości, wspaniałości, Jego majestatu będzie rosła wśród ludzi. W niebie też oczywiście, na pewno, ale tutaj mówimy o tym, na co się będzie działo na ziemi. Dlatego tak skróciwszy trochę tą ostatnią część, tak wygląda ten temat. Dziękuję braterstwu za wysłuchanie i życzę błogosławieństw i znalezienia się w tym właśnie, w tej procesji śpiewających kobiet izraelskich, najlepiej w klasie Miriam. Dziękuję.